Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Ostatnie miesiące to wielkie sukcesy jachtu I Love Poland. Jachtu, który jest finansowany przez Polską Fundację Narodową. Jachtu Polskiej Fundacji Narodowej. Przypomnę, że to były chyba aż 3 takie najważniejsze wyścigi. Ostatni właśnie Heineken Regata, w którym I Love Poland zdobył pierwsze miejsce. Jak pan do tych sukcesów się odnosi, panie prezesie?
Ja przede wszystkim z ogromnym szacunkiem podchodzę do pana kapitana Grzegorza Baranowskiego i do załogi, bo to oczywiście jest ich zasługa. Zasługa ich kompetencji, umiejętności i profesjonalizmu, ale także to jest konsekwencja w realizowaniu programu szkoleniowego. Proszę pamiętać, że I Love Poland to nie tylko jacht regatowy, to nie tylko oceaniczny jacht regatowy Volvo Ocean 70, ale także program szkoleniowy, przez którego 4 edycje przeszło już ponad 1000 polskich młodych żeglarzy oceanicznych. W każdym z tych rywalizacji sportowych, o których pani redaktor mówiła, to rzeczywiście brali udział również i absolwenci tego programu. Również ci, którzy przeszli tę ścieżkę szkoleniową i szkoleń teoretycznych, i oczywiście przede wszystkim pragmatycznych, zasilają załogę jachtu. Z perspektywy Polskiej Fundacji Narodowej to nie tylko sukces jednostki, załogi, która oczywiście dzięki temu rozsławia imię Polski, jakkolwiek patetycznie by to brzmiało.
A jednak warto o tym mówić. Warto o tym mówić, tak, bo to jest ambasador Polski, ten jacht.
Pływająca ambasada Polski, oczywiście już się z tym zgadzam, ale także jest to konsekwencja skuteczności programu szkoleniowego, to bardzo transparentnego programu szkoleniowego, kapituły, w której znajdują się przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, także polskich uczelni morskich, także Polskiego Związku Żeglarskiego. A więc oczywiście, że jesteśmy przesyceni dumą, ale chyba my wszyscy jako Polacy, bo tak naprawdę te zwycięstwo chociażby Transatlantic Race w styczniu 2023 roku, gdzie załoga jachtu I Love Poland okazała się najlepszą, jako pierwsza zjawiła się na mecie Transatlantic Race, a jest to historyczny wynik, przyznajmy, w historii polskiej rywalizacji w transatlantyckich zawodach, to przede wszystkim jest chyba duma nas wszystkich jako wspólnoty narodowej. To jest duma wszystkich żeglarzy, środowiska żeglarzy. To jest duma wszystkich Polaków. No wtedy, gdy hymn jest odgrywany przy takim sukcesie, gdy jacht I Love Poland, gdy jacht w brandingu w barwach narodowych zwycięża.
I jakie plany I Love Poland na najbliższy czas?
I Love Poland na pewno jeszcze będzie startował w Rolex Golf Sailing Week w maju, w regatach Rolex Giralgia w czerwcu, właśnie w Palermo Monte Carlo w sierpniu, w Bosphorus Cup we wrześniu. Znów powróci po sukcesach na Rolex Middle Sea Race w październiku i tak dalej, i tak dalej.
Czyli no, cały czas jacht pływa.
Cały czas pływa i cały czas zwycięża, co istotne, i cały czas szkoli.
Czy ten program edukacyjny żeglarski nadal będzie kontynuowany, jeżeli chodzi o pozyskiwanie załogi na właśnie I Love Poland? Macie już jakieś konkretne wytyczne w tej sprawie albo opracowane one już są? Bo też zadajemy sobie to pytanie, ponieważ to była chyba 4. edycja, prawda? Czy będą kolejne?
Tak, to była 4. edycja. Mamy przygotowany program i po sukcesie poprzednich programów też prawdopodobnie będziemy chcieli to kontynuować. Mówię prawdopodobnie z tej racji, że cały program uczestnictwa jachtu w 2023 roku w różnego typu regatach jest niezmiernie napięty. Chcemy cały czas, żeby załoga mogła się rozwijać, aby też w tych przestrzeniach, gdzie jeszcze ten sukces polskiego jachtu nie został dostrzeżony, zauważony, aby jacht brał udział w takich przedsięwzięciach właśnie regatowych. Stąd ten program to jest kwestia tak naprawdę ustalenia jeszcze czasu, w ramach którego 5. edycja byłaby zainicjowana.
Inwestujecie w sport, inwestujecie w polskich sportowców po to, by byli ambasadorami naszego kraju na świecie, żeby zdobywali jak najlepsze wyniki, jak najwięcej medali, ale też zainwestowaliście środki, by pięknie o Polsce opowiadać poprzez inne działania. Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, prawda? To jest też bardzo ważny projekt, który prowadzicie, tak by ta tamtejsza młodzież, tamtejsze środowiska dowiadywały się jak najwięcej o tym, co się w Polsce działo, dzieje i pewnie dziać będzie.
Oczywiście, przyznam szczerze, że jestem bardzo szczęśliwy, że ten projekt zyskał uznanie także Instytutu Pamięci Narodowej nie dalej niż 15 kwietnia. W sobotę na Kongresie Pamięci Narodowej
w Warszawie otrzymałem
medal Republika Memoriam Meritum właśnie z rąk pana prezesa Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jako wyróżnienie za erygowanie Muzeum Ofiar Komunizmu, Victims of Communism Museum w Waszyngtonie. To jest unikalna, oryginalna inicjatywa. To jest coś niezwykłego, że w Polsce nam, jako przedstawicielom Polski, także rządom Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier, udało się stworzyć dwie przecznice od Białego Domu, przestrzeń, w ramach której możemy opowiadać o naszych wspólnych doświadczeniach walki z komunizmem. Na pierwszym piętrze mamy ekspozycję stałą, gdzie zadbaliśmy o to, aby bardzo intensywnie, ale także za pomocą multimediów, opowiadać o chociażby takich postaciach jak Witold Pilecki, o formowaniu sił polskiego podziemia antykomunistycznego, o roli ruchu NSZ Solidarność w walce z komunizmem. Na drugim piętrze odbywać się będą, już się odbywają, bardzo istotne spotkania z think tankami, grupami lobbystycznymi, wykłady, konferencje, ostatnie na przykład konferencje o rycerzach wolności, Knights of Liberty, o kardynale Stefanie Ruszyńskim, o świętym Janie Pawle II oraz o Ronaldzie Reaganie.
Panie prezesie, a kto uczestniczy w tych spotkaniach?
W tych spotkaniach uczestniczą przedstawiciele amerykańskich think tanków, amerykańscy politycy i to zarówno republikanie, jak i demokraci. Ja przyznam też, że to muzeum zostało stworzone wespół z Fundacją Kongresu Amerykańskiego, założoną przez Kongres Amerykański w 1993 roku. Współpracujemy bardzo uważnie z ambasadorem Andrew Brembergiem, byłym ambasadorem amerykańskim w ONZ-cie w Genewie, który jest prezesem Victims of Communism Memorial Foundation. I współprowadząc tę instytucję, możemy rzeczywiście zapraszać i zapraszamy przedstawicieli administracji amerykańskiej na te wykłady, przedstawicieli mediów amerykańskich, no i przedstawicieli oczywiście wiodących instytucji, takich jak Hoover Institute, Heritage Foundation. Także dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych, muzeum znajduje się na liście szkół stanu Virginia, takiej obligatoryjnej, w ramach której uczniowie odwiedzają instytucje kultury, instytucje muzealne, ucząc się właśnie organoleptycznie.
A jednocześnie jest to muzeum pewnie, które może odwiedzić przeciętny Amerykanin, wejść
oczywiście
do niego.
Oczywiście każdy tak naprawdę zainteresowany tą trudną historią może odwiedzić to muzeum i odwiedza. Podam przykład, nawet w czasie swojej bytności w Stanach Zjednoczonych minister Rau, czy odpowiednik pana ministra Rau, pani minister Varga z Węgier, odwiedzali to muzeum. Mało tego, pani Elena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy, w naszym muzeum odbierała medal wolności Reagana, przyznany przez Victims of Communism Memorial Foundation. A więc jest to miejsce, które żyje, w którym wiele się dzieje.
A jakie plany, panie prezesie, na najbliższe miesiące tam właśnie?
Właśnie na najbliższe miesiące, na pewno w maju, premiera filmu Raport Pileckiego. Chcemy, żeby ten film właśnie w Waszyngtonie, w Centrum Administracyjnym Stanów Zjednoczonych miał swoją premierę. Na pewno spotkania i kongresy, w tym kongres związany z Lasem Katynickim, dedykowany dla odbiorców amerykańskich intelektualistów. To się już odbędzie 24 kwietnia bieżącego roku w obecności Korpusu Dyplomatycznego zarówno Litwy, jak i Węgier, jak i Estonii, jak i oczywiście Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja pięknie dziękuję.